Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu w Jasławie. Proszę Państwa, to będzie trzecia odsłona. Myślę, że ostatnia na dzisiaj. Ostatnia odsłona tego omawiania tego artykułu nieszczęsnego, tej furteczki 70-centymetrowej, którą uchylił, był uchylił niejaki Budzisz w portalu W Polityce. To jest, ja, no właśnie, to jest tylko takie taki nieudolny rzut oka Polaczka, który na wszystkim się zna. Na wszystkim. On jest wszędzie dobry. On jest tak samo dobry w Ekwadorze, jak i w Angolii, jak i w Chinach, jak i w Rosji, w Afganistanie. On po prostu był wszystkim świetny. Więc tutaj naprawdę trzeba czasami spuścić zasłonę myślenia, zasłonę milczenia, przepraszam. I myślenia również o takich ludziach jak on, aczkolwiek niestety ja na razie nie widzę człowieka, który by w ogóle innego niż on podejmował ten temat. Więc na bezrybiu i jak ryba, prawda? Dobrze, wracamy do tekstu. Cytuję. Opuszczenie przez Amerykanów bazy lotniczej Bagram oznacza właściwie koniec wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. W Kabulu ma jeszcze zostać ochraniający ambasady liczący sobie maksymalnie 1000 osób, a mówi się, że będzie to realnie 650-osobowy oddział wojskowy, rozumiem, który może być w razie potrzeby wzmocniony, kontyngent wojskowy, ale nienaruszalność amerykańskiej placówki dyplomatycznej została zagwarantowana przez talibów w podpisanej z administracją Trumpa umowie. Ja mam nadzieję, że talibowie zerwą tę umowę i zrównają ambasadę amerykańską w Kabulu z ziemią. Opinii rosyjskich ekspertów ofensywa talibów na północy Afganistanu może się jeszcze załamać. Bo nadejście pusztuńskich radykałów wzmocnić może opór miejscowej, głównie uzbeckiej ludności. A jednak teraz są oni zdania, że talibowie wygrywają batalię o kontrolę nad Afganistanem, zarówno na polu wojskowym, jak i informacyjnym, kreując się na tych, którzy oczyszczą kraj z wojsk okupacyjnych, jak siły NATO określone są w ich oficjalnych komunikatach. No a jakie to były siły, jak nie odkopcy, nie? Tej biała małpa. Dobrze. Proszę Państwa, tutaj zwrócił ten polski biedak uwagę na pewien aspekt tej sprawy. Otóż ja mówiłem w poprzednich dniach i będę mówił dalej o tym, że mamy do czynienia z plemionami. A więc plemię łamane przez klan, właściwie to jest, myślę, że to jest to samo. Ja tak mówiłem. Teraz on zwraca uwagę w zasadzie na to samo, aczkolwiek myślę, że pusztuni, znaczy nie myślę, jestem przekonany o tym, że pusztuni, bardzo bitne plemię, to jest właśnie to, o czym ja mówię. O tych plemionach. Mówiłem o tym, że Afganistan, który ma sztuczne granice, zupełnie sztuczne granice, wyznaczone jeszcze przez białe małpy, oj, wiele, wiele dziesiąt lat temu, które zupełnie nie pokrywają się z żadnymi, znaczy wręcz przecinają naturalne tereny rezydowania starych plemion, więc to wszystko to oznacza, to powoduje, że na przykład Uzbekowie, którzy mieszkają zarówno w Afganistanie, jak i w Uzbekistanie, Azerowie mieszkają zarówno w Azerbejdżanie, jak i w Afganistanie. Turkmeni mieszkają zarówno w Turkmenii, jak i w Afganistanie. Ale to pamiętajcie o tym. To jest efekt działania białych sił. Białych sił. Ja tu wyraźnie nie mówię o barbarzyńcach, bo o barbarzyńcach mówię w kontekście Chin. Natomiast tutaj mówię wyraźnie o białych, którzy doprowadzili do tego, że sztucznie zostały podzielone plemiona. Sztucznie zostały podzielone tereny, na których zamieszkiwały plemiona, żeby być bardziej precyzyjnym. Proszę Państwa, tak. Znaczy, jeśli ktoś myśli, że my, między innymi nasze wojska, nie były wojskami okupacyjnymi, to się oczywiście ogromnie myli. W Afganistanie oczywiście. I teraz cytuję ostatni, znaczy, tak, nie ostatni, ale kolejny akapit. Geostrategiczne konsekwencje wycofania się państw NATO z Afganistanu trudne są dziś do oszacowania, choć pewnie wnioski już można wyciągać. Pewne wnioski. Po pierwsze, straty reputacyjne Stanów Zjednoczonych trudno będzie odbudować w krótkiej perspektywie. Można wręcz mówić o spadku regionalnego znaczenia. Przez ostatnie tygodnie specjalny wysłannik Waszyngtonu Zalmay Khalilzad odwiedził stolice państw regionu, w tym Duszanbe i Taszkent, próbując uzyskać zgodę władz Tadżykistanu i Uzbekistanu na ustanowienie na ich terytorium na czas ograniczony amerykańskiej bazy, której funkcjonowanie mogłoby ułatwić ewakuację ludzi i sprzętu, a także ingerowanie w razie zaostrzenia sytuacji w Afganistanie. Bezskuteczność jego zabiegów, jak się ocenia, była pochodną sprzeciwu Rosji i Chin wobec tego rodzaju obecności, chociażby ograniczonej w czasie. Tak, proszę Państwa, to jest dla mnie oczywiste. Zarówno Rosja, proszę pamiętać o tym, że ja, mówiąc o Rosji w kontekście Afganistanu, nie mówię o tej Rosji, którą my znamy tutaj, nie mówię o naszych nieszczęsnych uwarunkowaniach z tym gównianym krajem i narodem, przepraszam bardzo, ale to przepraszam nas, przepraszam swoich przodków, przepraszam wszystkich tych, którzy zginęli przez ostatnie 200 lat z rąk rosyjskich bandytów. A więc ja nie mówię teraz o tym, co my wiemy na temat Rosji tutaj. Ja natomiast mówię o Rosji, która oczywiście Rosja zawsze ma tą samą mordę i w związku z tym można założyć, że jeśli ona w Polsce ma taką mordę, a bandyty no trochę mniej strasznego niż bandyta ukraiński, ale jednak to jak Państwo myślicie, w Afganistanie ma mordę lepszą? Nie, myślę, że nie. Natomiast te dwa kraje, Rosja i Chiny, współpracują razem, dlatego że nie mają innego wyjścia. To znaczy, a Rosja i Chiny są połączone swoimi interesami własnymi. A i te ich własne interesy powodują, iż mimo tego, że Rosja w ogóle nie graniczy z Afganistanem, wręcz była agresorem w Afganistanie, a te dwa kraje będą występowały, jestem przekonany o tym, cały czas, a przynajmniej do pewnego momentu, do którego Rosjan nie kupią Amerykanie, będą występowały razem. Powiedziałem wyraźnie. Dopóki Rosji nie kupią Amerykanie. To rządy Rosji i Chin będą występowały razem przeciwko obecności amerykańskiej na tamtym obszarze. To jest dla mnie klarowne. To jest zresztą element negocjacyjny Amerykanów i Rosjan. Między Amerykanami i Rosjanami. Właśnie ewentualna zgoda na w tym obszarze postsowieckim, bo proszę pamiętać o tym, że wszystko, co się dzieje na północ, granic afgańskich, to jest były Związek Sowiecki. To jest były Związek Sowiecki. Zarówno Tadżykistan, jak i Turkmenistan, jak i Uzbekistan, to są wszystko tereny postsowieckie. Tak, mili Państwo, ja optymistycznie zakładałem, że uda mi się to wszystko zrobić, przedstawić Państwu mój punkt widzenia przy pomocy Budzisza w trzech odsłonach, ale niestety byłem optymistą. Zatem pozwolę sobie Państwa zaprosić po raz kolejny na następną, ostatnią, na pewno jeszcze ostatnią część, ale proszę mi wierzyć, że tutaj w tym artykule Budzisz tylko dotyka niektórych rzeczy, o których o innych w ogóle nie mówi, jak na przykład o Chinach. Ale to już jakby kolejna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że się biedak boi, bo jeszcze nie dostał wytycznych z ambasady amerykańskiej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.